Radio Prawa, BBRM.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Jako, że to pierwszy odcinek, to powiem trochę o pomyśle na ten podcast. Skąd on się wziął i co będę tutaj robić. Mianowicie będę opowiadać o psychologii w takim ujęciu rozwojowym, treningowym dla każdego człowieka, żeby każdy słuchacz mógł sobie coś z tego zaczerpnąć, wziąć dla siebie i wprowadzić swoje życie. Nie? Czyli będziemy mieli taką strukturę, następującą strukturę. Najpierw będę opowiadać o teoriach psychologicznych, sprawdzonych teoriach, koncepcjach, podawać przykłady, zarówno takie przykłady, powiedzmy, naszego życia codziennego, jak i przykłady z naszego życia społecznego, politycznego, czy z wydarzeń bieżących, bo te teorie jak najbardziej mają w nich miejsce. A potem będziecie mieli Państwo do zrobienia ćwiczenia. Oczywiście bardzo dobrze wiem, że słuchacze to nie są osoby, które myślą o jakimś efektywnym, zorganizowanym ćwiczeniu. Jestem tego świadomy. Niemniej ćwiczenia są bardzo ważne, bardzo wiele odkrywają i są też stosunkowo łatwe. Z reguły wymagają pomyślenia o czymś, bądź zapisania czegoś na kartce czy na komputerze, zrobienia krótkich notatek. Także myślę, że to nie będzie problem. Będziemy opowiadać o psychologii w ujęciu w miarę możliwości praktycznym, to znaczy jak można faktycznie sobie polepszyć swoje własne życie, swoje własne relacje, zadowolenie z siebie, jak trochę powpływać na innych być może i jak się po prostu cieszyć chwilą, cieszyć sobą, a jednocześnie być efektywnym, być produktywnym, bo to jak najbardziej jest możliwe i my mamy bardzo, bardzo dużo narzędzi do tego. I te narzędzia nie są jakieś super popularne, nie są jakąś wiedzą tajemną, natomiast nie są jakieś bardzo popularne, dlatego właśnie będę o nich opowiadać. Kilka słów o mnie. Ja nazywam się Aleksander Brych, ja jestem psychologiem sportu z taką niszą, specjalizacją w e-sporcie, w psychologii gier komputerowych. Jestem też aktywnym graczem. No i dla mnie bardzo ważne jest pokazywać, że przez granie w gry i ogólnie przez korzystanie z narzędzi elektronicznych można bardzo dużo umiejętności mentalnych rozwijać. Nie, to jest nie tylko na zasadzie takie, no to jak gra, to byle sobie nic z tym nie zrobił, byle sobie krzywdy nie zrobił, się nie uzależnił, tak? Ale że to faktycznie może być aktywność, która daje bardzo, bardzo dużo korzyści. Podobnie zresztą z użytkowaniem innych form rozrywki elektronicznej, czy czyli smartfonami, tak, social media, filmy, muzyka, tak, można bardzo, bardzo dużo z tego fajnej wartości wydobyć, jeżeli to się robi w określony sposób, zachowuje pewne zasady i na pewno któryś z podcastów będzie, a kilka z odcinków będzie na ten temat. Natomiast dzisiaj jest bardzo zimno. W momencie, w którym to nagrywam, jest bardzo zimno. Mam minus 15 stopni w Warszawie. Początek lutego już w tym momencie. I teoretycznie mamy Blue Monday już za sobą. Blue Monday to jest taki dzień, w którym według obliczeń pewnego pana miał być najsmutniejszym dniem w roku. No, z jednej strony nie jest to prawda, to znaczy nie ma czegoś takiego i ta matematyka, którą użył, no jest mocno wątpliwa. Z drugiej strony faktycznie istnieje takie zjawisko jak depresja sezonowa. Oznacza to, że się po prostu gorzej czujemy w okresie zimowym, najogólniej rzecz biorąc, a zwłaszcza w okresie poświątecznym, jako że w większości kultur ten okres końcówki grudnia jest świąteczny i w tym okresie poświątecznym przypada takie bardzo mocne obniżenie nastroju. Oczywiście nie dotyczy ono każdego. Są ludzie, którzy bardzo lubią zimę. Dajmy sobie przede wszystkim o narciarzach, czy o sportowcach zimowych ogólnie. Natomiast fakt faktem jest coś takiego jak obniżenie, jak zauważalne obniżenie nastroju, zwiększa się też liczba objawów psychopatologicznych, prób i samobójstw w tym okresie. Także, no, coś w tym jest, nie? Coś w tym jest, że ten styczeń, luty z reguły mamy trochę gorszy nastrój niż w innych miesiącach. No i mamy ten bardzo często powtarzany w różnych formach publicystyki psychologicznej, psychoedukacji, wątek dotyczący postanowień noworocznych. Ja chciałbym właśnie od niego wyjść i opowiedzieć o nim. Jest to wątek bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że ludzie w związku z tym, że istnieje jakaś granica mentalna w postaci końca roku, którą sobie wyznaczamy, postanawiają, że zmienią coś w swoim życiu, zmienią jakiś nawyk, tak? Zaczną chodzić na siłownię, zdrowiej się odżywiać, nauczą się języka. No i bardzo często ten luty jest takim pierwszym punktem weryfikacji i często okazuje się, że to no, nie wychodzi. No i teraz pytanie brzmi, dlaczego? Niestety odpowiedź nie jest taka łatwa. Gdyby odpowiedź była łatwa, to nie trzeba byłoby całych 5-letnich studiów psychologicznych, żeby ją zgłębiać i pewnie wszyscy byśmy jej się nauczyli. Dlaczego człowiek, który wyznacza sobie cel i zakładam, że sam z siebie go wyznacza, znaczy chce go osiągnąć, nie jest tak, że ktoś mu narzuca, ktoś mówi, ty masz to zrobić, tylko sam z siebie go wyznacza, dlaczego taki człowiek tego celu nie osiąga? I to jest pierwsze ćwiczenie dla Państwa. To jest pierwsze ćwiczenie. Chciałbym, żebyście pomyśleli i wypisali, bo z reguły wypisanie znaczy więcej niż tylko pomyślenie, wypisali możliwie jak największą liczbę przyczyn takiej sytuacji. Czyli jak największą liczbę przyczyn, dlaczego człowiek, który zakłada sobie cel sam z siebie i go nie osiąga, dlaczego właśnie ponosi tę porażkę. Jak najwięcej przyczyn psychologicznych, niepsychologicznych, wszelkiego typu. Przerwa muzyczna i po tej przerwie będziemy podsumowywać to ćwiczenie. Zespół Descore z jak najbardziej motywującym utworem Unstoppable. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. We're
Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be
o motywacji, która jest tematem dzisiejszego odcinka, zaczęliśmy od zastanowienia się, dlaczego nie wychodzi. Choć równie dobrze możemy odwrócić to pytanie i pomyśleć chwilę o tym, dlaczego wychodzi, dlaczego działa, czy czego potrzeba, żeby działało. I to pytanie jest pytaniem, od którego wyjdziemy. Ja myślę, że takie częste odpowiedzi, które mogły się pojawić w Państwa ćwiczeniu, pokrywają się raczej z wiedzą psychologiczną i można je ubrać w ramy rozmaitych koncepcji. I ja myślę, że mogły to być takie odpowiedzi jak właśnie brak motywacji, jest bardzo ogólne pojęcie, warto zastanowić się, z czego ono wynika, jak nie chce mi się, czyli brak motywacji efektywnie, to samo, jak lenistwo własne. I to jest w ogóle jeden z takich punktów, najważniejszych punktów. Bo bardzo często możemy wpaść w takie przeświadczenie, że w psychologii wszystko zależy, że to zależy, to zależy, to zależy i że nie ma żadnych twardych wniosków, żadnych twardych tez, które ta nauka przedstawia. Otóż jedna z nich jest taka, że lenistwo nie istnieje. I to jest bardzo, bardzo ważna teza, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, że wszystko, co robimy, wiąże się z tym, że jesteśmy do tego zmotywowani. A dlaczego jesteśmy do tego zmotywowani? No to to jest już trochę inna historia, dlaczego jedni ludzie są zmotywowani, inni ludzie nie są i do różnych celów. Inne częste odpowiedzi, które się mogą pojawiać, to różne problemy natury logistycznej, albo mnie boli, albo drogie, albo trzeba dojeżdżać, prawda, na te siłownie, albo śnieg spadł. No i to są jak najbardziej sensowne i racjonalne problemy w takim znaczeniu, że one jak najbardziej są ujęte w wielu koncepcjach. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czy to są realne problemy, które warto gdzieś przezwyciężać za pomocą lepszej logistyki, czy być może nawet przełożyć swój cel na później. Czy jest to wymówka, no, czyli takie zrzucanie odpowiedzialności za własną porażkę na czynnik, na który nie za bardzo mamy wpływ, zamiast spróbować rozwiązać problem z czynnikiem, na który wpływ mamy. Zaczniemy od definicji. Myślę, że to bardzo ważna sprawa, żeby zdefiniować sobie, czym w ogóle jest motywacja. No, motywacja to jest takie fizjologiczne pobudzenie organizmu. Znaczy, motywacja zawsze składa się z emocji. Ona nigdy nie jest, nie jest jakby obok. Stres, emocje i motywacja to są pojęcia, które w psychologii wpadają do takiej jednej wielkiej grupy stanów afektywnych, czyli tego, w jakim stanie takiego pobudzenia wręcz fizjologicznego, bardzo, bardzo biologicznego, ono się wiąże, ono jest bezpośrednio powiązane z naszymi, z naszą biochemią, czyli z neuroprzekaźnikami i hormonami, które mamy, ich aktywnością i z neuronami, także to jest taki stan bardzo, bardzo biologiczny, ale nam łatwiej go wyjaśnić za pomocą terminów z psychologii, które są jakby bliższe, łatwiejsze do przyswojenia niż terminów niż za pomocą terminów z medycyny czy biologii, które są no, jednak bardziej sprofilowane na medycynę, na biologię, tak? Czyli nie na to, jak, nie na to, dlaczego ponosimy porażki w naszym życiu, ale dlatego na przykład jak leczyć pewne choroby. Czy jak jesteśmy skonstruowani fizjologicznie, ewentualnie co się dzieje w naszych organizmach. No, także dlatego posługujemy się tutaj słownictwem psychologicznym, które myślę jest łatwiejsze do przyswojenia niż zrozumienie całości działania neuroprzekaźników, hormonów, które jest znacznie bardziej złożone. Więc to jest stan psychologiczny organizmu, stan fizjologiczny organizmu, przepraszam, który sprawia, że my czujemy taką potrzebę zrobienia czegoś, że nam się chce. I teraz to czegoś, to coś jest kluczowe, jeżeli mówimy o motywacji. Motywacja nigdy, przenigdy nie jest oderwana od celu. Zawsze jest motywacja na cel. I jeżeli doświadczamy stanu, w którym nasz cel, który sobie założymy, jest nieokreślony, to trudno powiedzieć, czy jesteśmy zmotywowani, czy nie. Jeżeli doświadczamy stanu, w którym nie czujemy wystarczająco dużo emocji, czyli nam się nie chce, taki stan nazywamy amotywacją, czy niewystarczającym pobudzeniem organizmu. Z doświadczenia powiem, że jest to stan dość rzadki. To znaczy, może nie tyle jakoś bardzo rzadki, natomiast w większości sytuacji ludzie potrafią się sami pobudzić, jeżeli jest coś, co znaczy w miarę im gdzieś tam zależy. O wiele częstsze, stan mamy tak zwany stan antymotywacji. Czyli stan, w którym nasze pobudzenie jest albo za duże, żeby wykonać jakieś dane zadanie, albo zawiera nieodpowiednie emocje. Emocje bowiem nie są ani złe, ani dobre. Emocje są narzędziem. Emocje są narzędziem, które ma sprawić, że nam się chce wykonać to, czego akurat potrzebujemy. I dla przykładu, jeżeli naszym celem jest nauczenie się na sprawdzian, To jest to cel, który jest taki cel rozwojowy, który najlepiej się wykonuje. Są na to badania generalnie, gdy człowiek jest, prawda, najedzony, wysikany, czysty, wypoczęty i generalnie rzecz biorąc raczej spokojny. A najlepiej w ogóle szczęśliwy, radosny, odczuwa dużo radości, odrobinę strachu, odrobinę gniewu, żeby dostać takiej początkowej inspiracji. To jest taka najlepsza mieszanka do większości celów rozwojowych, czyli do większości celów, które faktycznie o tej motywacji mówimy, że ona w ogóle istnieje, tak? Taki cel rozwojowy. Natomiast jeżeli takiego człowieka będziemy straszyć, albo on sam siebie będzie straszyć, rozpatrywać różne konsekwencje, co będzie, jak mi nie wyjdzie, wszystkie negatywne scenariusze, bardzo częsta sytuacja, no, taki człowiek zacznie odczuwać bardzo dużo strachu, czyli on będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmotywowany. Ale totalnie nie do tego, co ma robić. On będzie zmotywowany do unikania, do paniki, do takiego zamrożenia, stuporu, paraliżu. I my często możemy to pomylić z brakiem stymulacji, a tak na dobrą sprawę ten człowiek jest strasznie spięty. Więc żeby on dobrze działał, on potrzebuje się zrelaksować, odpocząć i wtedy będzie działać, będzie się uczyć efektywniej. Tym się zajmuje regulacja emocji. O samej regulacji emocji będę opowiadać na pewno w następnych podcastach, dlatego że jest to jeden z moich ulubionych tematów, z którego zresztą pisałem pracę magisterską, także bardzo się nim interesuję. W każdym razie ten cel i ilość emocji i kolor tych emocji, czyli jakie one są. Jeżeli chodzi o kolor emocji, no to ja to nazywam kolorem, dlatego że to ładnie można sobie graficznie wyobrazić. Za pomocą koncepcji Paula Ekmana możemy wyróżnić 5 takich kolorów i one, myślę, bardzo dobrze działają, czyli radość, strach, smutek, złość i wstręt. Każda z tych emocji jest potrzebna, każda z tych emocji jest potrzebna do czegoś innego. I tutaj podzielę się jeszcze jedną starą koncepcją psychologiczną. To jest koncepcja, którą nazywamy prawem Mikesa-Dodsona. Ona mówi, że żeby osiągnąć cel, żeby osiągnąć optymalne wykonanie, potrzebujemy być pobudzeni po środku, czyli nie za mocno, nie za słabo. Jeżeli jesteśmy za mocno, to już opowiadałem, to mamy panikę, mamy sięganie po albo zadania bardzo proste, takie wręcz kompulsywne, typu jedzenie, typu mycie się, sprzątanie. Jeżeli mamy stan pobudzenia za niski, przepraszam, no to mamy tendencję do po prostu nudzenia się, tak? Nie chce nam się wystarczająco i musimy się pobudzić, żeby wykonać zadanie. I to prawo odnosi się, ma też takie dwie nakładki, że tak powiem. Pierwsza nakładka jest taka, że generalnie zadania, które są trudne, wymagają mało pobudzenia, a zadania, które są łatwe, wymagają dużo pobudzenia. I tu bardzo lubię taki przykład z psychologii sportu. Jeżeli jest drużyna piłkarska, to jeżeli drużyna wykonuje jakiś bardzo prosty, mechanicznie, technicznie trening, na przykład trening, nie wiem, biegowy, czy jakiś trening podań bardzo łatwych, to wtedy trener faktycznie może na tę drużynę nakrzyczeć, tak, żeby oni się bardziej skupili i to pobudzenie im podbić, żeby było bliżej optimum, bo z dużym prawdopodobieństwem ci zawodnicy są znudzeni. Natomiast jeżeli drużyna gra ważny mecz, jest, wiecie, ostatnie 10 minut, prawda, remis, wszyscy są zestresowani, kibice na trybunach, te sprawy, no to trener wtedy powinien się cicho z reguły, bo wtedy to pobudzenie już jest za wysokie. Za bardzo nie mamy technik, możliwości obniżenia go w tym momencie z perspektywy ławki, więc, a na pewno dokładanie nie pomaga, nie? Dokładanie przeszkadza. No i na to wszystko nakłada nam się jeszcze seria różnic indywidualnych, to znaczy są ludzie, którzy bardzo dobrze funkcjonują gdy dużo się dzieje wokół nich, gdy jest tego pobudzenia bardzo dużo. I to są ludzie, którzy bardzo często się nudzą i bardzo często podejmują zawody związane z aktywnościami, często z aktywnościami niebezpiecznymi. Część sportowców, żołnierzy, ludzie, którzy uprawiają sporty ekstremalne. Wynika to z naszej biologii, z naszej genetyki. Natomiast jest też duża grupa osób, które potrzebują bardzo mało tego pobudzenia i to są osoby, które się bardzo często denerwują, bardzo często stresują i oni raczej wybierają takie zawody powtarzalne, spokojne, potencjalnie nudne, typu bibliotekarz czy księgowy. Omówiliśmy kwestię dotyczącą pobudzenia i odniesienie do celu jako takie kluczowe podstawy motywacji. Teraz będzie część dotycząca tego, jak wspierać tę motywację u siebie i u innych. Możemy ją bowiem, to jest bardzo ważne, oczywiście w ograniczonym zakresie, tak? Musimy pamiętać o tym, że no gdyby psychologia była tak potężna, no to dawno byśmy ją już tu stosowali wszędzie i często i gęsto, ale psychologia ma ograniczoną moc, choć uważam, że i tak całkiem sporą. Natomiast w ograniczonym zakresie możemy te techniki możemy używać różnych technik, żeby naszym pobudzeniem sterować, żeby naszymi emocjami sterować, regulować je w taki sposób, zarządzać nimi, różne tam są terminy, w taki sposób, aby łatwiej nam się osiągało cele, by chciało nam się chcieć coś robić, tak? By chciało nam się robić, nie? Byśmy wyznaczyli sobie cel i czuli tę wewnętrzną potrzebę realizowania kolejnych kroków. I tych tych technik jest bardzo dużo i takich nawet koncepcji, które ubierają te techniki w jakieś ładne słowa, w jakieś ładne wyjaśnienia jest całkiem sporo. Ja będę je po kolei wyjaśniać. Pierwsza koncepcja jest bardzo stara, dotyczy kar i nagród i to myślę już intuicyjnie wiemy o co chodzi, nie? Że nagroda jest czymś, co sprawia, że bardziej nam się chce wykonywać daną czynność, a kara jest czymś, co nam się sprawia, że nam mniej się chce wykonywać daną czynność. I ogólnie rzecz biorąc tak jest, natomiast warto tutaj trochę wejść głębiej. Bo ludzie często mylą tu kilka terminów ze sobą, mylą kilka rzeczy ze sobą. Także po pierwsze, nagroda to jest nic innego jak jakaś reakcja zarówno nasza, jak i czyjaś na zachowanie. No jeżeli, załóżmy, mamy trenera czy nauczyciela, który chce widzieć zachowanie, czy rodzica, tak, który chce widzieć u swojego ucznia jakieś zachowanie, no to warto, żeby mu tę nagrodę dać, gdy to zachowanie się pojawi. I to ma sens, tylko trzeba pamiętać o kilku efektach tego. Po pierwsze, nagroda musi być nagrodą. To znaczy, milczenie nie będzie nagrodą. Czy brak reakcji nie będzie nagrodą? My to nazywamy brakiem wzmocnienia. I brak wzmocnienia też jak najbardziej jest techniką motywacyjną, tylko ono nie jest techniką, nie jest nagrodą. Nie? To po pierwsze. Po drugie, nagroda musi być, że tak powiem, zeskalowana. To znaczy, nie może ona być za duża, bo wtedy taki człowiek, po pierwsze to oczywiście koszt, tak, ale po drugie taki człowiek się poczuje trochę przytłoczony. Nie będzie rozumiał sensu, nie? Więc nagrodą może być po prostu zwyczajne, dobrze wykonałe zadanie, takie proste zadanie, nie? I to znowu coś, o czym trenerzy czy nauczyciele bardzo, bardzo zapamiętają, że czasem mniej znaczy lepiej. Także jeżeli ktoś jest dobry w swoim zawodzie, to nie znaczy, że robi jak najwięcej w jak najkrótszym czasie w takim zawodzie pomocowym, tylko znaczy, że potrafi robić mniej, dobierać jak najlepsze, zna dużo różnych technik wspierania i potrafi je bardzo adekwatnie dobierać, ale też nie używać tych, które by przeszkadzały, nie? Czyli nie tylko używać tych, które pomagają, ale też nie używać tych, które przeszkadzają, czyli nie robić pewnych rzeczy. To jest też ważna umiejętność, żeby wielu rzeczy, które wiemy, nie robić, nie stosować, gdy to może przeszkadzać. No i jest trzecia rzecz, nazywa się habituacją, czyli przyzwyczajaniem się. Znaczy, generalnie chcemy raczej, żeby nagroda była czymś, co występuje po każdym dobrym zachowaniu. No i chcemy wzmacniać każde dobre zachowanie. No i jest z tym pewien kłopot, mianowicie taki, że jeżeli faktycznie będziemy wzmacniać każde dobre zachowanie, to każde kolejne wzmocnienie będzie coraz słabsze, więc coraz słabiej będzie działało. I z jednej strony ta informacja zwrotna jest bardzo potrzebna, znaczy, że nasz podopieczny musi bardzo dobrze wiedzieć, że on coś robi dobrze, albo że robi coś źle. Bo jeżeli mu nie dajemy tej informacji, jest zagubiony i w związku z czym no, te emocje, się pojawia niepewność, tak, która raczej nam przeszkadza w rozwoju niż pomaga. Nie? Także spada motywacja. Natomiast z czasem oczywiście te nagrody stają się za słabe. I jak możemy to rozwiązać? No, nie zwiększając nagrody. To też jest częsty problem. Oczywiście możemy trochę iść z zasadą nie wzmacniania każdego zachowania, tylko trochę losowo. To jest technika dość wredna, wykorzystywana na przykład w technikach podrywu, w technikach manipulacji czy przy mediach społecznościowych, tak? Że dajemy komuś nagrodę losowo za dobre zachowanie, żeby tę niepewność generować i żeby generować większą potrzebę działania. Natomiast możemy też zrobić rzecz inną, mianowicie zmienić standard, to znaczy gdy zmienić zadanie, bo habituacja nie jest zjawiskiem, które dotyczy sensu stricte nagrody. Ona dotyczy nagrody za określone zadanie. Tak? Czyli jeżeli zmienimy zadanie, które ma nasz podopieczny robić i będziemy mu dawać niemalże taką samą informację zwrotną za to zadanie, no to niejako resetujemy proces. Czyli załóżmy, chcemy, żeby nauczył się podam przykład z uczenia angielskiego. Nauczył się czasu past simple. No i prawda, uczy się, my tam dajemy dobre wzmocnienia, dajemy negatywne wzmocnienia, gdy mu nie wychodzi i on się go nauczył, no to potem, gdy go używa i gdy chcemy go nauczyć narrative tenses, czyli tam kombinacji past simple, past continuous i past perfect, no to nie będziemy już wzmacniać ucznia, czyli mówić mu, gratuluję, dobrze ułożyłeś zdanie w past simple, no, tylko będziemy mówić, gratuluję, w dobrym kontekście użyłeś tego czasu gramatycznego, w dobrym miejscu. No, czyli nagradzamy już za inne zachowanie, za inny, bardziej złożony, trudniejszy cel. Dlatego to wyznaczanie celów jest bardzo istotne. Nie? Jednym z przyczyn, dla których ludzie tracą motywację do robienia rzeczy, jest to, że mają źle wyznaczone cele, że te cele są za łatwe, no i wtedy nie ma już nagrody takiej, umiem, nie? Największą nagrodę, jaką człowiek może sam sobie dać, to jest poczucie, że ja umiem, nauczyłem się, no i przeznaczyłem kawałek życia, przeznaczyłem sporo wysiłku i teraz umiem i jestem z siebie dumny. To jest piękna nagroda, naprawdę wspaniałego. Tak samo od trenera, także tutaj trzeba na tą habituację uważać. Nie? Podsumowując, tak, pochwały, nagrody jak najbardziej, regularnie, choć nie zawsze, ale jednak po większości takich sytuacji, takich zachowań, które chcemy widzieć, pamiętajmy o tym, by zmienić cel i pamiętajmy o tym, żeby nagroda nie była za duża. Podobnie z karami. Tutaj odnoszą się te same zasady, czyli nieuchronność jest ważna, tak? Znowu, kara nie może być za duża i tutaj bardzo często jest ten problem z klapsami, nie? Z biciem dzieci. No, dlaczego psychologowie tak bardzo nie lubią, że jak niektórzy mówią, że bicie dzieci jest spoko? No bo to jest po prostu za duża kara. Najprościej w świecie. To jest kara, która jest na tyle za duża, że powoduje dużo złości, powoduje dużo lęku, a to są emocje, które znowu w rozwoju nie pomagają, nie? A bardzo często może potem zaś taki mechanizm przerzucenia emocji na rodzica, nie? Czyli wtedy dziecko jest wkurzone, czy boi się rodzica, a nie zachowania, które zrobiło. No to nie jest coś, co chcemy w wychowaniu uzyskać, raczej. Także technika kar to bardzo często jest negatywna informacja zwrotna. Źle zrobiłeś, tak? Popełniłeś błąd, spróbuj jeszcze raz. No, małe, ale działa. I to tak samo, jeżeli tych kar jest bardzo dużo, one z czasem tracą na mocy i trzeba uważać na lęk, który się może pojawić. No i z tym wyznaczaniem celów, z karami i nagrodami zarówno dla siebie, jak i dla innych, bo możemy też sami siebie karać, no i bardzo często sami siebie karamy, takim dialogiem wewnętrznym, nie? Na przykład, jesteś do dupy, znowu ci nie wyszło, jak słynna piosenka, znowu w życiu mi nie wyszło, tak. I to jest podróż pewna. Ja myślę o tym, że to jest właśnie taka podróż, taka przygoda, w której działamy, w której mamy swój jakiś skutek zamierzony, sukces, w której mamy porażki, w której wyznaczamy sobie cele, w której kombinujemy, jak efektywnie te cele osiągać i mamy właśnie te zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje z nas siedzą. I dlatego w ramach przerwy muzycznej bardzo fajna kombinacja dwóch utworów, które zresztą są tego samego autora i z tej samej płyty, więc myślę, że one w zamierzony sposób opisują właśnie dwie skrajności postaci tego, jak się czujemy po sukcesie i tego, jak się czujemy, gdy nie idzie. Także Jacek Meyer, pseudonim Mezo, poznański raper w piosenkach Życiówka i Ściana.
Chcemy zostawić po sobie swój ślad. Każdy z nas ma swój świat. To jest mój, twój czas. Jesteś tu, to daj znać.
Dzisiaj tu jest moje miejsce. Piękny rytm nadaje serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad. Krok po kroku, rok po roku w końcu jesteś gotów złamać opór czas na wyjście z bloków, iskra w oku, w pięści, dłonie. Wszystko gotowe, misja w głowie, wystrzał, ogień. Dzisiaj robota będzie ciężka, ale masz apetyt na ten smak zwycięstwa. Walcz o wymarzony smak zwycięstwa. Tak, dajesz sobie znak pierwszeństwa. Czy to Bóg zechciał, czy to łódź szczęścia. Czujesz głód w sercu, czujesz luz w mięśniach. Czujesz siłę z wnętrza, pęd powietrza. Ból przeminie, chwała będzie wieczna. Dzisiaj iskra, jutro płomień. Moja wizja, w sercu ogień. Jeszcze tylko końcówka, 300, 200. Stówka i życiówka. Dzisiaj tu jest moje miejsce. Piękny rytm nadaje serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad. wczoraj nie dawali ci szans. Jeszcze wczoraj byłeś całkiem sam. Start, publika wpada w szał. Walcz, masz tylko jeden strzał. Znajdź w sobie hard ducha, daj wszystko serducha. Negatywne myśli, uczucia odrzucaj. Poczuj pewność, której nic nie zakłóca. Nawet gdy powietrze pali płuca. Patrzę zawsze na tę jasną stronę. Nic nie jest stracone, póki wszystko nie jest skończone. Nie szukaj wymówek, szukaj życiówek. Każdy dzień wystawia nas na próbę. Dzisiaj iskra, jutro płomień. Moja wizja, w sercu ogień. Jeszcze tylko końcówka, 300, 200, stówka, życiówka. Dzisiaj tu jest moje miejsce. Biegnę rytm, nadaję serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad.
Maratończyk. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie. Połówka zleciała tak, pstryk. Następna dycha, tempo na styk. A potem kolejny pstryk i nie wiem skąd. Jakby ktoś wyłączył prąd. Włączył slow motion i się zaczął znęcać. Skurcze łapią, w żołądku skręca. Słyszę w głowie, co ja tu robię. Otwórz, zatrzymaj się, usiądź sobie. Nie pomogą już żadne techniki. Silna wola, psychologiczne triki. Okrzyki publiki, niech się lepiej zamkną. Po co żeś się ładował w ten hardcore? Z nieba prosto do piekła. Tyle pracy, taki kilometraż. Trenowałem tak, że aż miło. Powinno być dobrze właśnie, a kurwa nie było. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie. Nie jest fajnie, gdy ściana cię dopadnie. Jesteś na dnie, gdy ściana cię dopadnie. Tak nagle ciało i morale słabnie, gdy ściana cię dopadnie.
Witam po przerwie i opowiem jeszcze o jednym, o jednej technice, jednej koncepcji. Koncepcja bardzo, bardzo stara, też ponad stuletnia, od Alfreda Bandury, dotycząca modelowania. Czym jest modelowanie? No modelowanie to jest po prostu podążanie za tym, co ktoś nam właśnie pokazuje. Jest to jedna z najważniejszych metod uczenia się u małych dzieci, które po prostu kopiują, papugują zachowanie rodzica czy nauczyciela. I tak to działa. Natomiast dorośli też jak najbardziej potrzebują tego. To nie tak, że nie potrzebują. I dlatego dobry nauczyciel WF-u, czy instruktor fitnessu, zawsze potrafi pokazać ćwiczenie osobie, która ma je wykonać, a nie tylko o nim opowiedzieć. To jest bardzo ważne. Modelowanie jest też związane z tym, jakimi ludźmi się otaczamy. I to ma na nas bardzo, bardzo duży wpływ w odniesieniu do naszych celów. No jeżeli ktoś chce, załóżmy, schudnąć i ciągle słyszy od swojej rodziny, że nie dasz rady, że to bez sensu, że i tak ci nie wyjdzie, no to wiadomo, że będzie utrudniej, nie? Niż jeżeli otoczy się ludźmi, którzy zmagają się z tymi samymi problemami, mają ten sam cel i jakieś pozytywne podejście do niego. No i to możemy przerobić znowu na technikę, nie? Te koncepcje, czyli żeby otaczać się ludźmi, którzy mają ten sam cel co my i będą nas wspierać. I być może przeszli też przez te same problemy co my. No i raz jak to zrobić, bo to nie jest takie proste, nie? Rodzina ciężko zmienić, prawda, praca ciężko zmienić, no. Podstawową rzeczą, którą można zrobić, jest dołączyć do odpowiednich grup na mediach społecznościowych. Tak? Na przykład grupy biegaczy, nie? Którzy się tam dopingują. Ja przebiegłem dzisiaj tyle. O, super, że tyle przebiegłeś, brawo. No to pomaga. Nie? To pomaga. Ludzi, którzy będą nam dawać jakieś praktyczne wskazówki, pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów, które mamy, czy choćby udzielać wsparcia emocjonalnego w tych bieżących problemach, które mamy. I analogicznie ta koncepcja jest bardzo istotna dla rodziców, nauczycieli i trenerów. Nie? Czyli jeżeli... Ja to bardzo lubię w odniesieniu do nauczycieli, to bardzo dobrze widać, zarówno jeśli chodzi o dobre, jak i złe przykłady. Jeśli chodzi o złe przykłady, no to jeżeli nauczyciel jest smutny, sfrustrowany, no to automatycznie uczniowie będą to widzieć i będą myśleć, że uczenie się, a przynajmniej uczenie się jego przedmiotu, jest absolutnie bez sensu, bo skończą jak ten nauczyciel. To jest bardzo proste. I bardzo często my o tym zapominamy, nie? Że nauczyciel może gadać nie wiadomo jak, że to jest potrzebne i ważne, no ale jakby jego życie pokazuje zupełnie, zupełnie co innego. Nie? Tak nie ufamy otyłym dietetykom. To jest, myślę, też dość istotne. Natomiast to jest zły przykład, nie? I podobnie z rodzicami, tak? No, trudno zachęcić nasze dziecko, nie wiem, trudno zachęcić nasze dziecko do tworzenia zdrowych relacji, do posiadania dzieci, do życia rodzinnego, jeżeli nasze życie rodzinne było kłótniami, rozwodami, wyrzucaniem sobie różnych rzeczy i ogólnym brakiem satysfakcji z małżeństwa i z rodzicielstwa, nie? No to jakby cały przykład idzie w sprzeczności z celem, który mamy. Natomiast dobre przykłady modelowania, no to oczywiście prawda, nauczyciel WF-u, który sam potrafi wykonać ćwiczenia i sam potrafi grać w sporty, które gra jego młodzież, nie? To jest dobre. I sam gra, prawda? Sam przestrzega pewnych zasad. To oczywiście, prawda, policjant, który przestrzega prawa, to jest dość istotne, myślę. Rodzice, którzy są, wiecie, szczęśliwi, wypoczęci w miarę ogólnie cieszący się życiem mimo różnych przeciwności, no to nie zawsze będą lepszymi rodzicami niż ci, którzy są sfrustrowani, wkurzeni i tracący poczucie sensu. Tak samo zresztą z nauczycielami, nie? Którzy mają takie poczucie swojej zarówno tego, że ich praca jest ważna, że ma znaczenie, że pomaga, no ale też nie wchodzą na jakiś zbyt wysoki, nierealistyczny metapoziom. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, nauczyciel nie ma monopolu na edukację, nie? Że jeżeli nauczyciel ucznia nie nauczy, to nie znaczy, że uczeń nie będzie nauczony na koniec dnia. Więc to nie jest jakiś super istotny, hiper, uber ważny zawód, bez którego nic nie będzie dalej. Nie, ludzie będą się uczyć normalnie, bo ludzie potrzebują się uczyć i są różne sposoby na opanowanie wiedzy i umiejętności i nie zawsze jest to od drugiego człowieka prawda, w państwowej klasie. Uczenie się jest o wiele szerszym tematem niż tylko takie niż szkolnictwo. I w szkolnictwie przecież można opanować materiał całkowicie bez pomocy nauczyciela dedykowanego, co bardzo dobrze szkoła w chmurze pokazuje. Także aczkolwiek nie znaczy to, że to z drugiej strony jest zawód bezużyteczny, nie? No bo też dużo dobrego można jak najbardziej swoją pracą zrobić i wiele osób zainspirować, wiele osobom pomóc, przyspieszyć ten proces. Także tutaj po prostu nawołuję do takiego bezpiecznego realizmu, nie? Czyli nie róbmy naszym podopiecznym i sobie samym zresztą też, ja przynajmniej tego nie lubię, nie róbmy hiperboli takich, nie róbmy takich wyolbrzymień. Jak nie będziesz się uczyć, to skończysz pod mostem. No nie. No to nie jest prawda. Tak? Nie jest prawdą też, że szkoła jest absolutnie bez sensu, bo jest wiele fajnych rzeczy, które z niej możemy wyciągnąć. I warto te rzeczy zaakcentować. Tak? Ja jako że moim drugim zawodem jest uczenie angielskiego, bardzo lubię opowiadać o tym, że no, ten język się może przydać w wielu sytuacjach. On się przydaje i można na przykład grać w gry po angielsku, czy słuchać muzyki i to jest fajne i to jest wartość i rozmawianie z ludźmi z obcych krajów jest fajne i jest wartością. Ja myślę, że każdy powinien na jakiś sposób sprzedawać uczniom, czy podopiecznym ogólnie, trener zawodnikom też, sprzedawać swój przedmiot, w którym instruuje. Nie? Mówić, dlaczego to jest ważne, dlaczego to ma wartość i dlaczego warto to robić. Regularnie powtarzać, bo to nie są oczywiste rzeczy. To nie są oczywiste rzeczy. To jest bardzo często no może nie bardzo często, ale no zdarza się, że nauczyciel znowu myśli na zasadzie, że samo uczenie się czy sam sport jest wartością samą w sobie i jak nie ma motywacji, no to powinniśmy odsiać takiego ucznia. No nie za bardzo, nie? Funkcją jednak osoby uczącej jest jak najbardziej zachęcanie, wspieranie, towarzyszenie, opowiadanie o tym, dlaczego coś jest ważne. Podobnie zresztą z rodzicami. Rodzice też powinni umieć zareklamować na przykład obowiązki domowe. Obowiązki domowe można zareklamować, dlaczego by nie? Czyli powiedzieć, no, co jest fajnego w gotowaniu, co jest fajnego w sprzątaniu. Oczywiście efekt końcowy jest fajny, nie? Ale proces też może być fajny. Może być proces przebywania z rodzicem, obserwowania rodzica, takiego uczenia się, umiejętności. To jest dla dzieci bardzo ważne, to jest źródło wielu pozytywnych emocji, trochę nagroda sama w sobie, więc jak najbardziej myślę, warto o tym pamiętać i dostosować. I to jest moment, w którym kończę pierwszy odcinek tego podcastu. Pierwszy odcinek o motywacji. I opowiem, na pewno pojawi się jeszcze jeden, być może dwa odcinki o motywacji. Być może trzy, zobaczymy. Zobaczę jeszcze, jak mi się materiał zmieści. Krótkie podsumowanie i zadanie domowe po pierwszym odcinku. Czyli po pierwsze motywacja to stan organizmu. Stan organizmu, taki pobudzenie organizmu, czyli składa się on z emocji. Składa się ona z emocji, no i w zależności od tego, ile mamy tych emocji i jakiego one są koloru, jakie one są, no to do różnych rzeczy możemy być zmotywowani albo wręcz przeciwnie. czyli możemy nie być w ogóle zmotywowani, wtedy pojawia się nuda, a motywacja. Możemy być zmotywowani do czegoś przeciwnego, się nazywa antymotywacja, na przykład do uciekania, gdy mamy się nauczyć. Często zdarza. Możemy... Także warto dbać o to, żeby tych emocji była odpowiednia ilość i w ten sposób no, rozliczamy naszą motywację, czy działa właśnie przez to, czy nam się chce, czyli czy mamy odpowiednie emocje w odpowiedniej ilości do celu. Nie? Że ten cel jest tu kluczowy, bo nie możemy mówić o motywacji, gdy nie ma celu. Cel musi być. Kary pomagają, nagrody pomagają, ale trzeba je odpowiednio stosować. Powinny być regularne, czyli w miarę po każdym zachowaniu, które chcemy widzieć, bądź którego nie chcemy widzieć. Nie za duże, bo wtedy ryzykujemy pojawienie się, że tak powiem, efektów ubocznych. I dlatego bicie dzieci nie jest fajne, bo jest za duże, po prostu. I zawsze odnoszące się do konkretnego zachowania, żeby nie ryzykować poczucia zagubienia takiego. Nie wiem, za co dostaję tę karę, nie wiem, za co dostaję tę nagrodę. I kary i nagrody nie są zdarzeniem wyjątkowym, powinny być naszą codziennością edukacyjną. Pochwały nie powinny być czymś wyjątkowym, tak samo jak podziękowania czy prośby, to powinna być codzienność naszej komunikacji, która po prostu sprawia, że nam się lepiej żyje, a nie coś super wyjątkowego, bo nam to po prostu mówi, czy coś nam idzie dobrze, czy coś nam idzie źle, no to jest ważne. No i trzeba pamiętać o tym, by być w odpowiedniej grupie wsparcia i jeżeli jesteśmy nauczycielem, rodzicem czy trenerem, to żeby być pewnym wzorem zachowań dla naszych podopiecznych. Przynajmniej w zakresie swojego przedmiotu, bo oni też nas naśladują i oni też nas widzą i widzą nasze problemy i wiedzą bardzo dobrze, że podświadomie, a czasem nawet nie podświadomie, czują to, że jeżeli jesteśmy entuzjastyczni i dobrzy w tym, co robimy i jakby w zgodzie ze sobą, to bardziej są zmotywowani do tego, żeby nas naśladować i robić to, co my. No a jeżeli nie, no to znacznie częściej będą wypadać, będą uciekać, będą oszukiwać. Także pojawi się mnóstwo zachowań związanych z czymś, czego nie potrzebujemy. Zadanie domowe to zapiszcie sobie swój cel, jakieś postanowienie noworoczne być może i pomyślcie, jakie kary możecie sobie dawać za niewykonywanie tego celu, za niewykonywanie nawyków, zwłaszcza jeżeli chodzi o nawyki, to jest ważne, jakie nagrody mogą się pojawić za każdy dobrze wykonany trening na przykład, za każde dobrze wykonane zadanie i jaka grupa wsparcia może Wam pomóc w osiąganiu tego celu. Warto się do takich grup zapisać, przedstawić się, opowiedzieć, co się robi, dlaczego. Być może nawet podzielić się tym podcastem, który Was do tego zainspirował. Będę bardzo wdzięczny. Ja nazywam się Aleksander Brych. Zapraszam do zajrzenia na moją stronę internetową aleksandrabrych.com. Prowadzę treningi mentalne nie tylko dla graczy, mogę prowadzić też zajęcia indywidualne i grupowe dla tak powiem, zwykłych ludzi z umiejętności miękkich. Także zapraszam. To na tyle dzisiaj. Kończymy piosenką, która opowie nam o tym, że jednak mamy ograniczone możliwości, ale z drugiej strony warto się starać. Dziękuję i do usłyszenia później. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all.
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie. And beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. So long, Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Radio Praga.